Dzień dobry. Dziś kontynuujemy naszą wyprawę na Zaporoże i chyba nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie. No ale co tu się dziwić, jak działo się tam mnóstwo i to jeszcze długo przed powstaniem Chmielnickiego. A właśnie, skoro już tematy powstańcze poruszyliśmy, to dziś opowiem o początkach tego typu kozackich zrywów. Czym były spowodowane, kto im przewodził i co to wszystko obchodziło potężny ród Habsburgów. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Z powstaniami tak to już trochę jest, że na finalny wybuch składa się wiele czynników, które kumulują się przez pewien okres. Na Ukrainie nie było inaczej, a sytuacja kozaków była szczególnie skomplikowana. Może tak bardzo skrótowo przypomnę. Wszystko zaczęło się od Unii Lubelskiej, w wyniku której korona przejmowała bezpośrednią odpowiedzialność za to, co się na Ukrainie wyprawia. W tym za coraz częstsze łupieszcze wyprawy kozaków na tereny Tatarów Krymskich, za co groziła interwencja ich przyjaciela, sułtana tureckiego. Żeby kozaków odrobinę poskromić, a w miarę możliwości też zbrojnie wykorzystać, stworzono rejestr, czyli listę kozaków, którzy dostali robotę w polskim wojsku, żeby bronić granic i powstrzymywać wypady kolegów. Ale to tylko częściowo załagodziło sytuację, bo ci spoza rejestru byli bardzo zazdrośni. Obłędnie ważna była też polonizacja ziem Ukrainy po Unii Lubelskiej. Nasi możnowładcy zaczęli kupować tam ogromne tereny. Sytuacja była bardzo ciężka, ale bądźmy szczerzy, sami kozacy nie robili zbyt wiele, żeby ją uspokoić. Pod koniec lat 80. XVI wieku zbrojnie zapędzili się na Krym i do Turcji, za co sułtan zorganizował potworną wyprawę odwetową i obiecał naszym, że jak nie ogarniemy kozaków, to on ich ogarnie sam. Bardzo brutalnie. W związku z tym Sejm w Warszawie w trybie ekspresowym jak na tamte czasy uchwalił ustawę nazwaną Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy. Były tam bardzo ostre restrykcje, pozwolę sobie zacytować. Kozacy nie mają nigdy granic koronnych przechodzić ani wodą, ani ziemią, w państwa sąsiedzkie wtargać albo wojować ich. Intencja niby była dobra, bo chodziło o uniknięcie wojny z Turcją, jednak nie ma co udawać, że ta ustawa nie czyniła z miłujących wolność kozaków więźniów w granicach naszego królestwa. To jednak nie koniec, bo ustawa za udział w tych zakazanych wyprawach przewidywała karę śmierci i od tej pory bardzo dokładnie miano weryfikować ten kozacki rejestr pracowników na państwowej pensji. Żadnych dezerterów i przestępców, a przyjąć do rejestru można było tylko za zgodą hetmana. A równolegle przez cały ten czas polonizacja trwała pełną parą i to ona była czynnikiem, który przelał czarę goryczy, co poskutkowało wybuchem powstania Kosińskiego. Kogo? Krzysztof Kosiński był szlachcicem, który miał odrobinę ziem w województwie kijowskim. Cieszył się nimi dość mocno, jednak radość ta nie miała trwać wiecznie, bo po Unii Lubelskiej te tereny przejęli bardzo bogaci i wpływowi książęta. Kosiński się wściekł, zaczął głośno się buntować, że tak być nie może. Zaczął szukać wsparcia wśród lokalnych kozaków, bo warto wiedzieć, że sam Kosiński to był z Podlasia. W każdym razie znalazł większe poparcie niż się pewnie sam spodziewał. Wściekli z wielu powodów lokalsi podłapali ideę wielkiego buntu i ani się Polacy obejrzeli, a mieli tęgie powstanie nie tylko na Kijowszczyźnie, ale i na Bracławszczyźnie i Wołyniu. Brzmiało to poważnie, to też przeciwko buntownikom wysłano pospolite ruszenie i bardzo szybko okazało się, że nie samą nienawiścią wygrywa się powstanie. 2 lutego 1593 roku kozacy zostali dość poważnie rozgromieni w boju i zmuszono ich do ugody. Czy to był koniec zrywu Kosińskiego? Nic z tych rzeczy. Bo oburzony szlachcic nadal był oburzony i znów zachęcił kozaków do buntu. Jednak z powstaniem Kosińskiego 2 było jak z filmem Ojciec Chrzestny 3. Nijak się miało do poprzednika. Upadło dość szybko, zwłaszcza, że główny zainteresowany zginął w boju. Co by jednak nie mówić, to powstanie miało pewne plusy dla kozaków, aczkolwiek tylko rejestrowych, bo wypłacono im zaległą kasę i dorzucono kilka bonusów. Większość kozaków pozostała niezadowolona, to w sumie spore niedopowiedzenie, bo nie dość, że im się bunt nie udał, to nowa ustawa z 1593 roku uznawała każdego, kto podejmie się wyprawy nad Morze Czarne, czyli w domyśle kozaka, za wroga kraju i skazywała na śmierć. Mało tego, żeby nikomu nie przyszło więcej do głowy wszczynanie buntu, to ta sama ustawa zwalniała z odpowiedzialności kogoś, kto pozbawiłby życia kozaka wzywającego do powstania przeciwko koronie. Sytuacja wyglądała tak, że korona i kozacy byli na siebie źli, a gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta, jak wiadomo. W tym wypadku tym trzecim byli Habsburgowie, potężny ród panujący w Austrii i nie tylko. Doskonale znali potencjał militarny kozaków, to też wysłali swojego człowieka na Zaporoże z prostą misją – zaproponować lokalnym twardzielom pracę dla Habsburgów właśnie. Nie było to ani trochę ciężkie zadanie. Błyskawicznie znalazło się wielu chętnych, którzy z radością wzięli udział w wyprawach przeciwko Turkom w latach 1594-1595. Zresztą na służbie u Habsburgów znalazł się też przywódca kolejnego dużego buntu kozackiego. Ale o powstaniu Nalewajki opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.